Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia.
Przewiduje on, że od 1 lipca bieżącego roku żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikające z ustawy.
Rząd podkreśla, że chce zagwarantować najniższe wynagrodzenia wszystkim zawodom medycznym, w tym pielęgniarkom i położnym.
Na realizację proponowanych rozwiązań Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy w 2021 roku ponad 3,5 miliarda złotych.
Wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Czesław Hoc ocenił, że zmiany są wyrazem szacunku dla zawodów medycznych, wskazał, że skorzystają na nich także pacjenci.
To wyraz przede wszystkim wielkiej atencji i wielkiego podziękowania dla bohaterów współczesnej sceny, jeśli chodzi o pandemię i w ogóle też działalność i troskę całego personelu medycznego. No to wyraz też takiego podejścia konstruktywnego i konkretnego, że służba zdrowia jest wartością ponadczasową i taką społeczną, bardzo ważną, a na tym skorzysta przede wszystkim pacjent, bo w tym systemie i w tym centrum zainteresowania jest najważniejszy pacjent, a dobrze i bezpiecznie czujący się pracownik służby zdrowia zapewnia lepszą jakość. A jakość to też zadowolenie pacjenta i też oczywiście pracownika służby zdrowia.
Zaproponowane przepisy, jak wskazuje rząd, realizują ustalenia z organizacjami związków zawodowych i pracodawców, zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Połączone senackie komisje poparły ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.
Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka w postaci preambuły, zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Senatorowie odrzucili wniosek PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość poparła natomiast wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej oraz PSL o dodanie do ustawy preambuły. Za tym wnioskiem głosowało 11 senatorów. Przeciw było 5, nikt nie wstrzymał się od głosu. Całość ustawy wraz z poprawką poparły jednogłośnie połączone Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. W preambule zawarto zobowiązanie do sprawiedliwego i transparentnego rozdziału środków z Funduszu Odbudowy. Senat podjął inicjatywę sprzeczną z dotychczasową praktyką, która wydłuża pracę nad ratyfikacją ustawy, podkreśla wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Waldemar Buda zaznacza, że preambuła to próba wyjścia Koalicji Obywatelskiej z twarzą w sytuacji, w której w sejmowym głosowaniu nie poparła przekazania Polsce unijnych pieniędzy.
Warto docenić to, co usłyszeliśmy z ust legislatorów i biura legislacyjnego. Wątpliwym jest nie tylko dokładanie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, ale również samej preambuły. Powoduje to nie dość, że nową praktykę nieznaną w polskim porządku prawnym, ale przede wszystkim tak już z praktycznego punktu widzenia powoduje powrót tej ustawy z powrotem do parlamentu, do Sejmu. To wydłuża cały proces ratyfikacyjny.
Strona rządowa wciąż apeluje do marszałka Senatu o przyspieszenie prac nad ustawą i szybsze zwołanie posiedzenia Izby. Posiedzenie Senatu ma zostać wznowione dopiero 27 maja. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rząd chce wspierać rozwój branży rzemieślniczej w Polsce. Służyć temu ma przyjęty przez Radę Ministrów program Polski Inkubator Rzemiosła.
Ta inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest kierowana do ponad 300 tysięcy przedsiębiorców z branży rzemieślniczej.
Program zakłada wsparcie dla tego sektora w łącznej wysokości 100 milionów złotych. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
Resort rozwoju chce, by rzemieślnicy, którzy spełnią określone kryteria, mogli otrzymać fundusze w ramach tego programu już w drugiej połowie bieżącego roku. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk podkreśla, że przewidziano wsparcie w dwóch obszarach.
Pierwszy obszar dotyczy dofinansowania związanego ze sprzedażą internetową, doposażenia sprzętowego, również szkoleń z tym związanych i sprzedażą e-commerce oraz relacjami klient-przedsiębiorca za pośrednictwem internetu, a drugi obszar wydatkowania tych środków i pozyskiwania ich w ramach otwartego konkursu to różnego rodzaju środki finansowe przewidziane dla młodocianych pracowników, którzy są kształceni w dualnym systemie kształcenia mistrz-uczeń. Ten projekt w tym roku zakłada w tych dwóch obszarach dofinansowanie. W kolejnych latach oczywiście będziemy go pogłębiać o kolejne sektory już w ramach dialogu, które prowadzimy na co dzień z rzemieślnikami tymi sektorami.
Wiceminister rozwoju zaznaczyła, że Polski Inkubator Rzemiosła to efekt rozmów, jakie prowadził resort z rzemieślnikami. Program ma być realizowany w latach 2021-2030, a jego operatorem będzie Narodowy Instytut Wolności.
PKN Orlen otworzyło Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Inwestycja warta jest około 184 milionów złotych i została zrealizowana w ramach programu rozwoju petrochemii.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek wskazał podczas otwarcia obiektu, że połączenie nauki i biznesu jest niezbędne do wybudowania koncernu multienergetycznego.
Musimy wdrażać nowe technologie. Musimy mieć swoje, proszę Państwa, technologie. Musimy mieć technologie, które nam gwarantują rozwój. My nie możemy tylko i wyłącznie opierać się na zakupie licencji z zewnątrz. Każda firma licząca się na świecie chroni swoje licencje. Sprzedaje je w następnym etapie, mając następne nowoczesne. W związku z tym nie można budować tak dużego biznesu i nie można budować zintegrowanego koncernu, który budujemy, bez właśnie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Bez centrum, które da nam tak naprawdę przyszłość, która da nam nowoczesne produkty, produkty innowacyjne, prośrodowiskowe.
Daniel Obajtek zapowiedział, że koncern w ciągu 10 lat wyda na badania i rozwój około 3 miliardów złotych.
Wiceszef resortu aktywów państwowych Maciej Małecki zaznaczył, że Orlen jest dziś w pierwszym szeregu tych, którzy wiodą Polskę w kierunku szybkiego dołączenia do najlepiej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.
PKN Orlen to największy w Polsce podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i jeden z największych w tym segmencie w Europie.
W najbliższą niedzielę zostanie wypisany ostatni pacjent ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Działalność tej placówki zostanie zawieszona, poinformował o tym na konferencji szef KPRM Michał Dworczyk.
Choć szpital w części zostanie zdemontowany, to większość infrastruktury pozostanie w gotowości na wypadek pogorszenia sytuacji epidemicznej.
Podsumowując funkcjonowanie szpitala na Stadionie Narodowym, minister Michał Dworczyk podziękował całemu personelowi za zaangażowanie i pracę.
Łącznie przewinęło się ponad 1800 pacjentów. Wielu z tych osób uratowano życie. Szpital Narodowy to nie tylko szpital tymczasowy, ale to również punkt szczepień. W punkcie szczepień, który został tutaj zorganizowany po tym, kiedy zaczęliśmy realizację Narodowego Programu Szczepień, już zostało wykonanych ponad ćwierć miliona szczepień. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zespół wspaniałych osób. I tutaj wielkie podziękowania, które należy w tej chwili złożyć lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, salowym, wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego projektu.
Minister przypomniał, że był to pierwszy szpital tymczasowy budowany w Polsce w czasie pandemii COVID-19.
W ciągu 12 dni od wydania decyzji przez premiera Mateusza Morawieckiego szpital został zbudowany i przekazany szpitalowi MSWiA w Warszawie, a 17 dnia po wydaniu tejże decyzji został przyjęty do Szpitala Narodowego pierwszy pacjent.
Parlament Europejski przegłosował porozumienie ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
Jego celem jest wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do tak zwanej zielonej gospodarki. Budżet funduszu opiewa na 17,5 miliarda euro w latach 2021-2027. Szacowany koszt transformacji energetycznej Polski to 240 miliardów euro.
Podczas debaty europoseł PiSu Anna Zalewska podkreśliła, że fundusz jest pierwszym narzędziem i sprawdzianem tego, w jaki sposób będzie wdrażane prawo klimatyczne. Jak zauważyła, wsparcie to nie obejmuje obecnie wielu regionów Polski.
Niestety, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wyklucza wiele regionów z Polski. Komisja upiera się, nie chce zaakceptować negocjacji i dyskusji, między innymi nad dużym kompleksem, dającym 80 tysięcy miejsc pracy w Turowie. Nie tylko nie chce zaakceptować planów i harmonogramów, ale również wspólnie z wieloma parlamentarzystami skutecznie upowszechnia nieprawdę na temat tego kompleksu. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być tym, jak jest definiowany. Niech Turów będzie tego przykładem.
Na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będą się składać środki 7,5 miliarda euro z wieloletnich ram finansowych, a 10 miliardów euro z funduszu Next Generation.
W założeniu ma to być wsparcie dla mieszkańców takich regionów jak Śląsk. Chodzi o tworzenie miejsc pracy, nowe inwestycje, walkę ze smogiem, zagospodarowanie terenów pokopalnianych, szkolenia i kursy dla pracowników oraz bezrobotnych.
Po uwięzieniu czołowych polskich działaczy na Białorusi reżim Aleksandra Łukaszenki uderza w miejscowych weteranów Armii Krajowej.
Prokurator generalny Białorusi oskarża ich o udział w ludobójstwie narodu białoruskiego. Ponadto zalicza żołnierzy AK do grona zbrodniarzy nazistowskich.
Prokurator zapowiedział, że będą prowadzone działania śledcze z żyjącymi weteranami Armii Krajowej. Będzie też odpowiedni wniosek do władz w Warszawie.
Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak mówi, że zarzuty pod adresem AK to element absurdalnej kampanii wobec Polski.
To tak absurdalny zarzut, że bardzo trudno to komentować. Armia Krajowa, jak wiemy, była armią polską walczącą z nazistowskimi Niemcami. Była armią całkowicie stojącą po stronie aliantów, po stronie wrogów III Rzeszy. Próby naciągania historii w kontekście Armii Krajowej są tak naprawdę elementem pisywania się w zupełnie absurdalną, nieracjonalną kampanię przeciwko Polsce i Polakom realizowaną przez reżim na Białorusi. Reżim białoruski szuka tematu zastępczego. Szuka tego tematu, który odwróciłby uwagę społeczeństwa białoruskiego od własnej indolencji.
Prokuratura Generalna na Białorusi zamierza przedstawić sprawę Międzynarodowemu Trybunałowi. Na razie nie wiadomo jednak jakiemu.
Przyzywajmy z otwartym sercem Ducha Świętego, zachęcał papież Franciszek, zwracając się do nas, Polaków.
W katechezie wygłoszonej w środę podczas audiencji na dziedzińcu świętego Damazego biskup Rzymu wzywał też do modlitwy za umęczone narody o pokój i pocieszenie dla nich.
Ojciec Święty Franciszek podczas pozdrowień, przemawiając do Polaków, nawiązał do uroczystości zesłania Ducha Świętego.
Zbliżamy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Go z otwartym sercem. On, jak głosi sekwencja liturgiczna, jest prawdziwym Ojcem ubogich, dawcą daru, światłością sumień, słodkim gościem dusz. Módlmy się, aby przyniósł ochłodzenie i odpocznienie wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, wśród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń we współczesnym świecie. Moc Ducha Świętego niech będzie waszą siłą.
W katechezie papież Franciszek mówił o trudnościach, jakie mogą towarzyszyć modlitwie. Jako pierwsze wymienił roztargnienie wynikające z tego, że ludzki umysł ma ograniczone możliwości długotrwałego skupienia na jednej myśli.
Inne trudności Ojciec Święty określił jako oschłość i znużenie. To drugie jest prawdziwą pokusą przeciwko modlitwie, ostrzegł papież.
A wideo z audiencją możecie państwo zobaczyć w całości na naszej stronie internetowej.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.